rozmowa z tym starszym pokoleniem jest niesamowicie wartościowa, no bo daje szansę usłyszenia historii przez pryzmat po prostu osobistego doświadczenia. Właśnie nie tej podręcznikowej, bo w całym stosunku dla lekcji historii, to jest ważne, ale to nie jest historia podręcznikowa, to nie są fakty, to nie są daty, to nie jest ta wielka polityka i milion nazwisk, tylko to są pewne osobiste wspomnienia właśnie, wspomnienia o tym, że jak wyglądał dom rodzinny, prawda, jak się żyło na tym terenie. Potem jak przyszła wojna, to były często bardzo już traumatyczne wspomnienia, ale opisywane przez no, pryzmat po prostu doświadczenia, tego, co te osoby widziały własnymi oczami i co przeżyły i czego często niestety musiały doświadczać. Więc to jest po prostu fascynujące, bo jest trochę jak słuchanie czyjejś historii. Oczywiście rozmowy ze starszymi osobami nie zawsze są łatwe, bo często to jest tak, że takie, znaczy w tym znaczeniu są łatwe, że wymagają dużo cierpliwości, no bo często takie osoby mają mnóstwo dygresji. Ja miałem takie rozmowy, gdzie chciałem powiedzmy dowiedzieć jakiejś konkretnej rzeczy do jakiejś starszej osoby, no i dowiadywałem się całej historii życia i rodziny. Ja już po 20 minutach już nie wiedziałem, która ciotka stryjeczna, którego brata, co tam robiła i się już kompletnie w tym wszystkim gubiłem w tym nawarstwieniu tych dygresji. Więc to wymaga takiej pewnej cierpliwości i dla mnie była taką, myślę, bardzo dobrą szkołą pokory. Właśnie pokory, takiego cierpliwego słuchania drugiego człowieka, co myślę, że jest w ogóle dzisiaj ważne i to jest trudne, no bo my jesteśmy w tym świecie, który jest tak pędzi, prawda? Mamy ten milion informacji, które nas zalewają. Ta informacja jest coraz bardziej skrótowa. Wszystkie komunikatory, no wiadomo, nie wiem, Twittery, Instagramy, TikToki. Jesteśmy bombardowani szybko, szybko. Ja też się na tym łapię. Scrollujemy coś, przerzucamy, łapiemy tylko urywki. No jak się spotyka z taką osobą 90-letnią, no to nie da się urywkami, no nie da się z nią porozmawiać w formacie twitterowo-tiktokowym, tylko trzeba po prostu wysłuchać często długiej opowieści. No ale ja myślę, dla mnie to mówię, to była taka szkoła pokory, słuchania, pokory wobec drugiego człowieka i słuchania drugiego człowieka. I to dla mnie było osobiście bardzo, bardzo ważnym doświadczeniem. Oczywiście czasami też nie jest łatwo, bo właśnie to są często traumatyczne wspomnienia. No na przykład pani Janina, która zmarła nie w tym roku, na wiosnę tego roku. Ja jeszcze miałem zaszczyt z nią porozmawiać. Ona opowiadała o tym, ona mieszkała na terenie Wołynia, więc opowiadała o tym, jak najpierw przychodziły bandy UPA, czyli ukraińskiej powstańczej armii, ukraińskich nacjonalistów, którzy mordowali Polaków na terenie Wołynia i Galicji Wschodniej, więc te bandy przychodziły, oni się musieli ukrywać po lasach, bo po prostu mordowali tych Polaków, których odnaleźli. Po czym po nich przyszli Niemcy, którzy kazali im się w jedną noc spakować cały dobytek, na wóz wioskę spalili i ich zabrali do obozu koncentracyjnego. Znaczy do końca, jakby to nie jest, to było, myślę, że to był jeden z takich mniejszych obozów koncentracyjnych połączonych z obozami śmierci. To nie był jeden z dużych obozów, to było pod Lwowem. Ale ona opowiadała, że tam trafiła z rodziną, że była cała kolumna ludzi, był budynek, z którego wydobywał się dym i jeden ze strażników im powiedział, że oni tam wejdą i już nigdy z tego miejsca nie wyjdą. Na szczęście jakimś cudem okazało się, że ich akurat tam nie zabrano i oni zostali potem wypuszczeni na wolność. Także jej rodzinie udało się przeżyć. Potem wrócili z tego miejsca do swojej wioski, która już była wioską spaloną. No i przyszli Sowieci, powiedzieli, że mają się wynosić. No, że teraz to jest Związek Sowiecki i mają wyjechać do Polski. I ojciec pani Janiny powiedział, że nie. Że to jest właśnie jego ziemia i on się stąd nigdy nie ruszy. I ostatecznie tam został. Ale właśnie takie historie w tych miejscach niestety są bardzo mocne, są często traumatyczne, więc to tym bardziej wymaga takiego właśnie pewnej takiej pokory i spokoju w słuchaniu tych osób. Ale też myślę, że duża część tych osób chce rozmawiać, chce opowiadać, bo często dla nich to jest być może ostatnia okazja, żeby z kimś się podzielić tą swoją historią. Szczególnie, że często te historie były skrywane przez lata, bo nikt się nie opowiadało, bo to było po prostu niebezpieczne. No, w Związku Sowieckim nie wolno było o tym mówić. O, ja pamiętam taką też kolejna historia, tym razem z Białorusi. Rozmawiałem z takim starszym panem, no i akurat był jego syn.
Też taki, starszy.
Tak, też starszy, tak około 40-50. No i generalnie, no wiecie, no Białoruś jest państwem naprawdę reżimowym, tak? Znaczy, no reżim to jest państwo autorytarne, tam cały czas działa KGB normalnie na Białorusi. I ten dziadek, no zaczynamy, najpierw tam opowieści, jak to się żyło za Polską, no takie, najpierw taka rozbiegówka, prawda, żeby, no, ale potem przychodzimy do wojny, poważne tematy, no i temu wszystkiemu przysłuchuje się ten syn, który widać, że tak się robi coraz bardziej nerwowy, w pewnym momencie się mnie pyta, no czy ja, skoro jestem pisarzem, to mam jakiś dokument potwierdzający, że jestem pisarzem. Ja mówię, nie, no, że nie mam dokumentu. Mówię, jak to, nie mam jakiejś legitymacji, nie wiem, czegoś, legitymacja pisarza. Ja mówię, nie, no, wie pan, no, nie wiem, nie ma jakichś takich dokumentów, że ktoś mi podstępuje, że pan Grzywaczewski pisarz. No, nie, dobrze, nie, dobrze, jak to można tak bez dokumentów jeździć i ludzi wypytywać? No, ale czy chociaż paszport, czy mam paszport? Ja mówię, no, mam paszport. No dobrze, no pokazałem ten paszport, trochę się uspokoił, no ale niestety jego ojciec postanowił wjechać na temat, który cały czas na Białorusi, która absolutnie oficjalnie podtrzymuje wersję o cudownej Armii Czerwonej, po prostu może być niebezpieczna, zaczął opowiadać o tym, jak to partyzanci sowieccy mordowali ludzi w jego wiosce. No to jest coś, czego nie można powiedzieć głośno na Białorusi, bo tam oficjalna wersja jest taka, że to byli po prostu oswobodziciele. No i wtedy syn eksplodował, zaczął walić pięścią w stół, mówi, co ty ojciec tu będziesz opowiadał, jakieś głupoty tutaj, to przecież ten człowiek przyjechał z tego zachodu, z NATO, które w nas rakiety wymierzyła, ty mu takie brednie opowiadasz, a ten ojciec się zawziął, mówi, ty gówniarzu tutaj nie będziesz mnie ojca pouczał, ja mam 89 lat, ja już się nie będę bał. Całe życie się bałem opowiadać, teraz się nie będę bał i temu panu wszystko opowiem. A ten się zerwał, jego syn, wybiegł na zewnątrz, zaczął fotografować samochód mu i tablice rejestracyjne, że dzwoni po policję i tak dalej. No, a ojciec dokończył opowieść o tym i podziękował, że go wysłuchałem. Więc często zdarzało się, że po prostu ludzie bali się opowiadać o pewnych rzeczach. Też również w Polsce się bali, przecież była władza komunistyczna. No w Polsce nie wolno było mówić o chociażby o rzezi na Wołyniu, jak Ukraińcy mordowali Polaków, ale nie wolno było też mówić o tym, jak Polacy wypędzali Ukraińców. Nie wolno było mówić o tym, co robiła Armia Czerwona. Więc było wiele tematów, tak naprawdę tabu. Tak samo władza polska komunistyczna, generalnie śląskość i kaszubskość raczej tępiła. O tym też się nie rozmawiało w domach. Więc mamy całą dekadę, kiedy o pewnych rzeczach się po prostu nie mówiło. Dzisiaj można mówić i osoby, które są wiekowe, często mają taką potrzebę po prostu wygadania się. Nie? No, po tylu latach nie mogłem powiedzieć tego, co mnie dręczy, to teraz opowiem. Więc ja myślę, że to jest też taki moment, kiedy te historie można wysłuchać i można zbierać. Często też słyszałem właśnie od ludzi, czy to w moim wieku, czy nawet właśnie starszych, takiego drugiego pokolenia, ludzi 40-50-letnich, że ach, szkoda, że ja wtedy mamy albo taty tam nie nagrałem, nie spisałem. Taki miał historię. Mnie to nie interesowało, bo tam byłem młody, wiadomo, tak się interesowałem, miałem swoje sprawy generalnie, tam będzie mi matka przynudzać, nie? Jakieś kombatanckie opowieści generalnie. A potem się okazało, że kurczę, że to było coś fascynującego, że to warto było może zarejestrować, gdzieś spisać. Więc ja myślę, że to jest jeszcze cały czas moment, kiedy te historie można zbierać, można się z nich uczyć i można właściwie też lepiej poznawać siebie samych, no bo to chyba też jest takie trochę odkrywanie tego, kim my jesteśmy.
Zdarzyło się, że ci starsi ludzie trochę konfabulowali albo udawali, że czegoś nie pamiętają.
No tak, oczywiście, takie historie się zdarzały. Myślę, że ta historia, w szczególności związana z UPA, z mordami na Polakach, jest bardzo trudna i chyba taka w tej mojej książce, to jest taka największa zadra, no bo jednak jesteśmy narodami bratnimi, jesteśmy sąsiadami, a doszło do rzeczy rzeczywiście niewyobrażalnej, kiedy po prostu sąsiedzi mordowali na masową skalę swoich sąsiadów. I na przykład ten fragment, który przytoczyłaś, rozmawiałem ze starszym panem, który był żołnierzem UPA, który się zarzekał, że absolutnie nie dochodziło do mordów na Polakach. Że w ogóle on więcej twierdził, że w jego oddziale byli Polacy i byli Żydzi. I że oni wspólnie po prostu walczyli z Sowietami. Oczywiście ja nie mam w tym momencie żadnego narzędzia, żeby zweryfikować, czy on faktycznie akurat jego oddział nie mordował, czy może to jest po prostu taki syndrom wyparcia. No bo też jest z drugiej strony prawdą, no słuchajcie, że UPA już potem, po rzezi, walczyło z Sowietami, z sowieckim okupantem. Więc to jest też, myślę, trochę tak, że okej, my mówimy, dobra, walczyliśmy z Sowietami, a to, co było dalej, wypychamy. Nie chcemy o tym pamiętać, nie chcemy o tym rozmawiać. Ale miałem też zupełnie inny przypadek, rozmowę z taką starszą panią, Ukrainką, rodowitą Ukrainką, wioska na Wołyniu. I ją zapytałem tak, no właśnie, o UPA. I ta pani, jakby chwila milczenia i nagle taka eksplozja wspomnień i ona mówi, że w tym, pokazuje swoich sąsiadów, dziadek tego, dziadek tamtego, tam stryj tego, oni wszyscy mordowali tutaj. Dzisiaj nikt się nie przyzna, ale ich dziadowie mordowali. Mordowali nie tylko Polaków, ale mordowali też Ukraińców, którzy Polakom pomagali, sprawiedliwych Ukraińców, albo tych, którzy odmawiali udziału w rzezi. I mówi, zabili moich teściów. Zabili moich teściów, rodziców mojego męża, bo przyszli do nich do domu i chcieli, żeby poszli razem z nimi mordować sąsiadów, Polaków. A ci Polacy nam nic złego nie zrobili. No tam raz było lepiej, raz gorzej. No wiecie, jak to z sąsiadami. No też czasami nas sąsiedzi wkurzają. Ale oni nie chcieli mordować, no to ich utopili w rowie przydrożnym. I dzisiaj ja jestem ostatnią, która przychodzi i położy im kwiat na grobie. I dzisiaj nikt nie chce pamiętać z tych moich sąsiadów, co robili ich dziadowie. Nikt się nie chce przyznać. I ona to powiedziała jako Ukrainka. I dla niej, moje wrażenie, też był taki moment właśnie pewnego oczyszczenia, powiedzenia wprost. Ona mówi jako Ukrainka Polakowi. Więc były historie takie konfabulowane, były takie jakby rzeczy, które mnie absolutnie porażały. Taka niesamowita, otwarta szczerość.